Spróbujmy choć na chwilę jeszcze zajrzeć do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, do drugiego rozdziału. Przeczytajmy pierwszych 5 wierszy z tego rozdziału. Apostoł Paweł kontynuuje temat, który rozpoczął w pierwszym rozdziale, temat sporów i podziałów między wierzącymi i pokazuje, że te spory i podziały wyrastają z niewłaściwego zrozumienia Bożej mądrości, tego, iż Bóg powołał w Kościele różnych ludzi, którzy mają różne zadania, ale służą temu samemu Bogu i razem objawiają różnoraką mądrość Bożą. Koryntianie popełnili ten błąd, iż każdy z nich wybrał sobie swojego ulubionego sługę Bożego. Jednym bardziej podobał się Paweł, innym bardziej podobał się Apollos, jeszcze innym podobał się Piotr. A jeszcze inni mówili, my tam nikogo nie słuchamy, tylko samego Chrystusa. Apostoł Paweł rozpoczyna ten rozdział mówiąc o tym, jak przyszedł do nich, jak głosił im Chrystusa. A ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością słowa lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Ale rozsądziłem, uznałem za stosowne, aby nie znać niczego między wami, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem, a moje słowo i moje głoszenie nie były w przekonywujących słowach ludzkiej mądrości, ale w manifestacji ducha i mocy, aby wiara wasza nie była oparta na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Pamiętacie, czytaliśmy z Dziejów Apostolskich o tym przyjściu Pawła do Koryntu z Aten, gdzie rozprawiał z intelektualną śmietanką i tam głosił Chrystusa i zmartwychwstanie w Chrystusie, co spotkało się z odrzuceniem, ze śmiechem, z drwiną. Ale i tam było jakieś małe grono ludzi, którzy uwierzyli, którzy przyjęli tą dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł pozostawił ich w Atenach i podróżował do Koryntu, gdzie, jak sam mówi, był pełen obaw, pełen lęku, pełen drżenia. A więc nie przyszedł jako pewny siebie, nie przyszedł jako ten, który mówi, no teraz zwojujemy i zwyciężymy kolejne miasto. Przychodzi do Koryntu i jak sam składa świadectwo, pełen obaw. Nie wiemy do końca, co było przyczyną tej wielkiej trwogi i tego lęku. Ta słabość może mówić o jakichś jego zdrowotnych problemach, słabości ciała, ale tutaj też nie mamy pewności, czy to tego dotyczy. Jeśli pamiętacie, w tym fragmencie z Dziejów Apostolskich czytamy, że Pan przyszedł do niego w nocnym widzeniu i powiedział, nie bój się, albo przestań się bać. A więc ewidentnie Paweł miał jakieś obawy, miał jakiś lęk. I tutaj komentatorzy próbują dochodzić, czego się obawiał. Czy obawiał się prześladowań, tak jak wcześniej go spotkały? Czy obawiał się zawieść Boga, że poniesie jakąś klęskę? Niektórzy wiążą to z tym, co wydarzyło się w Atenach, że tam w jakiś sposób Paweł odniósł klęskę, niektórzy uważają. I obawiał się, by znowu w Koryncie w jakiś niewłaściwy sposób nie podejść do tej pracy Bożej? Nie wiemy, co było przyczyną jego obaw i lęków, ale sam fakt, że o tym pisze i mówi, pokazuje nam, iż służąc Bogu, i to efektywnie służąc, tak jak Paweł efektywnie służył w Koryncie, z Bożym błogosławieństwem i z Bożym sukcesem, niekoniecznie musimy to czynić w poczuciu pewności siebie. Dzisiaj jest taka promocja szkolenia liderów, przywódców, również pastorów w takim myśleniu: jestem dobrze przygotowany, potrafię wykonywać to, do czego Bóg mnie powołał. Taka swego rodzaju psychologiczna praca nad ludźmi, aby oni stali się ludźmi pewnymi siebie. Ludźmi, którzy wiedzą, gdzie stoją, wiedzą, co robią i są kompetentni i są adekwatni i muszą myśleć: dam radę, będzie dobrze. Apostoł Paweł prezentuje zgoła odmienną postawę. Mówi o swojej słabości, że przyszedłem jako słaby, nie jako silny. My na niego patrzymy jako na człowieka silnego, ale on, patrząc na siebie, nie widział mocarza wiary. Mówi: aż się trząsłem, tak się bałem. Cokolwiek było przyczyną tego, Paweł był pełen obaw i pełen lęków. Wyobraźcie sobie, tak jak mówiliśmy, nie chcę powtarzać, miasto Korynt, ogromne miasto, pełne rozpustnego, lekkiego życia. Obecne Las Vegas, życie na całego, miasto, które nie śpi. Dzień i noc, rozrywka, hulanki, zabawy. I Korynt był takim właśnie miastem. I teraz przychodzi Paweł samotnie do takiego miasta. I jak tutaj dotrzeć do tych ludzi? Jak ich pozyskać? No robi to, co zawsze robi. Szuka synagogi, tak? Gdzie tam są jacyś pobożni Żydzi? Trzeba z nimi zacząć. Trzeba im złożyć świadectwo o Chrystusie. Ale widzimy, że bardzo szybko wyrzucili go z synagogi. Zaczęli się z nim spierać, kłócić i wyrzucili go. I on przenosi się drzwi obok i przy synagodze zaczyna tam głosić Chrystusa. I teraz jak dotrzeć do tych Greków? Jak dotrzeć do tych ludzi, którzy mają w głowie rozrywkę, zabawę? Co mówią dzisiejsze współczesne podręczniki dla pastorów? Jak zdobyć takich ludzi, którzy szukają rozrywki, którzy szukają zabawy, którzy szukają pieniędzy? No trzeba coś takiego zorganizować, żeby oni w ogóle chcieli przyjść i tego słuchać. Trzeba jakąś rozrywkę zapewnić. Zorganizujmy jakiś rozrywkowy koncert. Zorganizujmy jakieś zapasy pastora ze starszymi zboru w błocie. To ludzi przyciągnie, to ludzie będą chcieli zobaczyć. A może wybierzmy najpiękniejsze siostry ze zboru. Pokaz urody. Możecie się uśmiechać, ale takie rzeczy dzieją się dzisiaj w wielu kościołach. Pastorzy mocują się przed nabożeństwem w błocie. Są pokazy mody, są dymy, światła, różnego rodzaju gadżety teatralne, aby ludzi ściągnąć, aby ludzi zainteresować, aby ludzie zechcieli przyjść i słuchać dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł jednak zupełnie nie przystaje do naszych czasów. Zupełnie nie przystaje do tego współczesnego myślenia, by uczynić Kościół i Ewangelię atrakcyjną dla ludzi. Apostoł Paweł, będąc wykształconym człowiekiem, zarówno religijnie, jak i posiadał wiedzę tego świata rzymskiego i greckiego, postanowił nie umieć niczego między Koryntianami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Jak wcześniej napisał w pierwszym rozdziale, wiedział, że to poselstwo dla jednych będzie śmieszne, głupstwem będzie dla Greków, a dla Żydów będzie zgorszeniem, ale postanowił niczego innego między nimi nie umieć. Postanowił głosić im to, co na ludzki rozum mogło spotkać się tylko z wyśmianiem i z porażką. Nie próbował badać rynku i zobaczyć, czym oni się interesują, co ich kręci, jak to dzisiaj mówimy, i wyjść naprzeciw ich potrzebom i ich zainteresowaniom, ale postanowił głosić Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, polegając nie na ludzkiej mądrości, polegając nie na jakimś swoim sprycie i umiejętnościach dotarcia do nich i przekonania ich. Nawet apostoł Paweł, kiedy głosił Chrystusa, postanowił robić to w prosty sposób. Nie posługiwać się jakimiś terminami, które tylko światłe umysły rozumiały. Nie odwoływać się do jakiejś filozofii i powoływać się na Platona czy innych myślicieli, czy stoików i próbować prowadzić z nimi dywagacje, tak jak czynili to sofiści tamtych czasów. Ci wędrujący mędrcy, którzy gromadzili wokół siebie tłumy, prowadząc z nimi intelektualne dywagacje. Apostoł Paweł postanowił niczego takiego nie czynić. Wręcz powiedział, zdecydowałem. Tutaj to słowo oznacza rozsądziłem. Rozważałem, co mam robić i uznałem za stosowne. Rozsądziłem, że nie będę niczego umiał, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Czy takie poselstwo miało jakąkolwiek szansę powodzenia? Po ludzku rzecz biorąc, nie miało żadnej szansy. Po ludzku rzecz biorąc, był skazany na klęskę i szybkie wypędzenie z miasta. A jednak obrał tą drogę i wyjaśnia nam dlaczego. Mowa moja, czy głoszone przeze mnie słowo i zwiastowanie, nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. Jeżeli nasza praca dla Boga oprze się na naszych ludzkich wysiłkach, jeżeli nasza praca dla Boga oprze się na tym, że kogoś intelektualnie przekonamy do tego, w co wierzymy i namówimy go do tego, żeby uwierzył tak jak my i nawrócił się tak jak my i przychodził do zboru tak jak my i modlił się tak jak my i służył Panu tak jak my, to możemy wyprodukować, za przeproszeniem, ludzi własną siłą, których wiara będzie się opierała na naszych argumentach, których wiara będzie się opierała na tym, co my sobą zaprezentujemy i co my sobą pokażemy. Ale wystarczy, że nam się noga powinie i ich wiara się załamie. Albo wystarczy, że przyjdzie ktoś, kto będzie lepszym mówcą niż my. Będzie z większą perswazją do nich przemawiał. I oni dadzą się jemu przekonać, tak jak nam dali się przekonać. I jest wielu takich ludzi, którzy dali się przekonać świadkom Jehowy, dali się przekonać mormonom, dali się przekonać adwentystom, dali się przekonać różnym, a później przyszedł ktoś inny i przekonał ich do czegoś innego. I takich też wielu jest, którzy dają się przekonać przez zielonoświątkowców i baptystów, a później dają się przekonać przez świadków czy kogoś innego. W jedną i w drugą stronę to działa. Tak długo jak człowiek nas przekonuje, tak długo jak ludzka mądrość i ludzka argumentacja do nas dociera, i to jest wszystko, to wystarczy drugi, bardziej elokwentny człowiek, który nas z tej drogi łatwo sprowadzi. Co więcej, jeśli ściągniemy ludzi do kościoła za pomocą rozrywki, za pomocą jakiejś elokwencji, za pomocą wyjścia naprzeciw ich potrzebom, to w jaki sposób, myślimy, uda nam się ich zatrzymać w kościele? Tymi samymi sposobami. Będziemy musieli coraz to nowe formy rozrywki im fundować, żeby oni chcieli być, bo oni po to przyszli, że było fajnie, był fajny koncert, była fajna muzyka, była fajna atmosfera, więc tak długo jak będą fajne koncerty i będzie fajna muzyka i będzie fajna atmosfera, no to będę przychodził. A jak mi tego już nie dajecie, to szukam gdzie indziej, może gdzieś indziej to znajdę. Co więcej, to czym ludzi przyciągamy jest ściśle związane z tym, do czego ich przyciągamy. Jeśli przyciągamy ich rozrywką, to do czego ich przyciągamy? Do Chrystusa czy do rozrywki? Jeśli przyciągamy ich sportem, to do czego ich przyciągamy? Do Chrystusa czy do sportu? Tutaj musimy się dobrze zastanowić, jak my chcemy dotrzeć do ludzi. Czy będziemy czerpać z tych apostolskich wzorców, czy będziemy brać przykład z apostoła Pawła, Piotra i innych, którzy głosili Ewangelię, wiedząc, że dla jednych jest głupstwem, dla innych zgorszeniem. Ale dla tych, którzy uwierzą w nią, mocą Boga ku zbawieniu. Dla tych wszystkich, których Bóg w swej mocy dotknie, których oświeci, których pociągnie, dla tych wszystkich ta Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. I bracia i siostry, jeśli nam zależy na zbawieniu ludzkich dusz, to nie ważmy się posługiwać niczym innym, jak tylko głosząc Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Tutaj apostoł Paweł używa takiego czasu, jest dosłownie takie sformułowanie, który został ukrzyżowany i w związku z tym są tego jakieś konsekwencje. W naszym języku nie mamy czasu perfekt. W języku greckim jest czas perfekt. I apostoł Paweł tutaj właśnie używa w tym sformułowaniu Chrystusa ukrzyżowanego czasu perfekt, co oznacza, że głosi o czymś, co się wydarzyło w przeszłości, ale co ma konsekwencje w chwili obecnej, co nadal przynosi rezultaty. Nie mówi o jakimś wydarzeniu zamkniętym, że coś było, skończyło się, koniec. Nie mówi o jakiejś historii, która jest zamknięta, ale mówi o wydarzeniu, którego konsekwencje mają miejsce do dzisiaj. I jak przyjrzymy się tym kazaniom apostoła Pawła, które mamy zapisane, i jak przestudiujemy jego listy, nawet list do Koryntian, to widzimy, że to nie oznacza, że kiedy on mówił, że głosi Chrystusa ukrzyżowanego, że on głosił tylko i wyłącznie sam fakt ukrzyżowania Chrystusa. To tego nie oznacza. On głosił ukrzyżowanie Chrystusa jako centralną prawdę, ale mówił też, dlaczego Chrystus został ukrzyżowany. Mówił o grzechu, z którym człowiek sobie nie poradzi, którego człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć, którego człowiek nie jest w stanie z siebie zmyć. I wskazywał na krzyż, że tam Chrystus zapłacił za nasze grzechy, że tam jest nadzieja dla każdego grzesznika, który jest gotów przyjść i prosić o łaskę, prosić o miłosierdzie, prosić o zbawienie. Widzimy, że Paweł głosił zmartwychwstanie. Nie mówił tylko o śmierci Chrystusa i na tym kończył, ale przechodził dalej i mówił, że Bóg wzbudził go z martwych. O tym liście do Koryntian w 15 rozdziale mówi, przecież wam to głosiłem, kiedy byłem u was, o zmartwychwstaniu. A więc kiedy czytamy to stwierdzenie, że nie umiałem, czy postanowiłem niczego innego nie umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, nie zrozummy tego źle, że teraz Paweł tylko i wyłącznie mówił o cierpieniu i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ta prawda była centralną prawdą, do której wszystko się odnosi, ale mówił też o tych wszystkich innych kwestiach, które z tego wynikają. Mówi o tym, co to dla nich dzisiaj, teraz znaczy, co oni mają uczynić w związku z tym, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Jak oni teraz mają żyć i jak mogą żyć dzięki temu, co wydarzyło się na krzyżu. Dla mnie osobiście jest to wielka lekcja, aby w moim zwiastowaniu, zarówno tutaj między wami, jak i kiedy rozmawiam z ludźmi, ufać nie elokwencji, nie niezbitym argumentom, czy mojej argumentacji, nie polegać na tym, co ja jako człowiek mogę dokonać, ale moja ufność musi być w mocy Boga, który przyznaje się do swojej prawdy, przyznaje się do prawdy, kiedy my tą prawdę głosimy. I w centrum tego, co głosimy, musi być krzyż Jezusa Chrystusa. Bez krzyża głoszenie o sprawiedliwości, o upamiętaniu, o przemianie życia, o prawdziwej pobożności nie ma sensu. Jeśli nie ma krzyża, to nie ma mocy, by żyć tak, jak Bóg chce, abyśmy żyli. Bóg tego dowodził przez tysiące lat od czasu nadania prawa przez Mojżesza, iż człowiek nie jest zdolny żyć pobożnie, żyć sprawiedliwie. Krzyż jest rozwiązaniem każdego problemu człowieka. W krzyżu prawdziwie znajdujemy ratunek, znajdujemy miłosierdzie z powodu tego wszystkiego, czego się dopuściliśmy i tego wszystkiego, co z nami się stało. Tego wszystkiego, jakimi jesteśmy w naszej grzeszności i bezsilności, by kochać Boga, by służyć Bogu. Ale z krzyża też płynie moc nowego życia. W krzyżu jest i dla nas miejsce. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa to jest też miejsce, w którym każdy z nas musi się znaleźć. I jeśli tam się znajdziemy, jeśli razem z Nim umrzemy dla siebie, jeśli razem z Nim umrzemy dla grzechu, jeśli razem z Nim umrzemy dla pożądliwości i doczesnego życia, razem z Nim też zmartwychwstaniemy. Doświadczymy mocy Jego zmartwychwstania i zmartwychwstałego życia. Ta sama moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych, staje się udziałem tych wszystkich, którzy zjednoczyli się z Chrystusem w Jego śmierci. I tu jest źródło naszego obecnego życia, bracia i siostry. Bez mocy zmartwychwstałego Chrystusa, cóż możemy dokonać? Jak długo wytrzymamy, zaciskając nasze zęby w walce z grzechem, z pokusami, w czynieniu dobra? Ten świat bombarduje nas niewiarą. Ten świat bombarduje nas ciągłymi propozycjami zaspokajania naszych pragnień, naszych żądz, naszych potrzeb. Człowiek bez mocy Chrystusa nie jest w stanie oprzeć się tym pokusom. Nie jest w stanie oprzeć się swojej własnej pożądliwości. Dlatego mowa o krzyżu jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I apostoł Paweł był głęboko przekonany, że to zwiastowanie o Chrystusie sprowadzi ludzi do miejsca wiary, w której będą doświadczali w swoim życiu mocy Boga. I do tego dzisiaj wzywam was i siebie, bracia, siostry, abyśmy, starając się zapewnić najlepszą muzykę, jaką mamy, najwygodniejsze siedzenia, jakie możemy zapewnić, klimatyzację, nagłośnienie i z czymkolwiek innym się posługujemy, abyśmy nie liczyli, że te rzeczy mają wartość w porównaniu z mocą Boga, kiedy głosimy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jeżeli ludzie mają być zbawieni, to potrzebujemy do nich dotrzeć z prostą Ewangelią, z prostym przekazem o tym, co Pan Jezus uczynił. Mamy po prostu być świadkami Jezusa Chrystusa, złożyć świadectwo o tym, co Pan Jezus uczynił. O tym, co uczynił w naszym życiu, o tym, co uczynił w życiu innych ludzi, ale przede wszystkim o tym, co uczynił, kiedy poszedł na krzyż, kiedy umarł za nasze grzechy, kiedy zapłacił dług, którego my nigdy byśmy nie byli w stanie spłacić. Dla jednych, dla wielu to głupstwo. Powiedzą, nie zawracaj mi głowy, mam ważniejsze sprawy. Oni mają swoje interesy, rozrywki, przyjemności, mają swoje życie, mają swoje problemy. I dla nich to jest religijna głupota. Dla innych tak jak dla tych religijnych Żydów, tak dla wielu innych dzisiaj religijnych ludzi ten krwawy krzyż nie może być rozwiązaniem. To jest nie do przyjęcia. Ale dla tych wszystkich, którzy mają uszy do słuchania, których Bóg uszy otworzy, których serca otworzy i pociągnie ku sobie, to jest moc, Boża moc, by zbawić, by uratować, by oczyścić, by napełnić Duchem Świętym, by poprowadzić nową drogą. Nie próbujmy, bracia i siostry, zaciemniać Pana Jezusa Chrystusa jakimikolwiek innymi rzeczami. Wierzmy w moc Ewangelii. W pewnym zborze za kazalnicą widniał wielki napis Jezus, a pod spodem mniejszymi literami Zbawiciel, Odkupiciel, Dobry Pasterz, Książę Pokoju, Pan Chwały. Te różne tytuły, które opisują Pana Jezusa w Biblii. I w zborze był taki niski pastor, który jak zawsze stawał za kazalnicą, to dalej było widać Jezus i tam część tych słów. Ale pewnego razu przyjechał do zboru wielki kaznodzieja, wielki w sensie gabarytów. Stanął i głosił, to kiedy mała dziewczynka przyszła do domu i babcia zapytała, no co tam dzisiaj było w kościele? A, mówi, przyjechał taki wielki kaznodzieja, który zasłaniał Jezusa. Jakże łatwo jest nam stanąć i pokładać w sobie ufność i pokładać ufność w jakichś naszych możliwościach i gadżetach, różnych innych rzeczach i zasłonić Jezusa. Nie ten napis, to nie ma znaczenia, ale kiedy prawdziwego Jezusa zasłaniamy, kiedy ludzie przychodzą i wydaje się, że słuchają, ale tak naprawdę są już tak nabuzowani tą muzyką, są już tak zakręceni tą rozrywką, że ich myśli w ogóle nie skupiają się na tym, co jest mówione. Można zorganizować, można zrobić różne rzeczy, ale wiedzmy, że to proste zwiastowanie o Jezusie Chrystusie. To jest Boża metoda, by zbawić ludzi. I jeśli ludzie zobaczą Chrystusa w Jego Słowie, zwiastowanym z wiarą, z prostotą, w mocy Ducha Świętego, jeśli przyjdą do Chrystusa, to mamy radość w całym niebie. Niebo się raduje. Natomiast jeśli tłumy wychodzą do przodu z powodu emocji, z powodu rozrywki, z powodu jakiegoś triku umysłowego, który na nich się robi, to mamy bluźnierstwo. To mamy pozór ewangelizacji i pozór nawróceń, których widzę jest mnóstwo, ale nie ma z tego trwałego owocu, przemienionego, uświęconego życia. I tego się strzeżmy. Ufajmy w moc Ewangelii. Ufajmy w moc poselstwa o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i wiernie rozgłaszajmy, gdzie tylko możemy. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Boże nasz, dziękujemy za Ewangelię, dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za to poselstwo o krzyżu, o cierpieniu, o dramatycznej śmierci. Dziękujemy za Ducha Świętego, który bierze to poselstwo i otwiera oczy grzesznikom, oświeca umysły i wskazuje na tego, który jedynie może uratować, jedynie może zbawić, jedynie może pomóc, bez którego nasze położenie jest beznadziejne. Modlę się o siebie samego i każdego z nas, abyśmy nie pokładali naszej ufności w niczym i w nikim, poza Twoją drogą zbawienia, poza tym prostym zwiastowaniem krzyża. I Panie, prosimy o moc Twego Świętego Ducha, aby i nasze zwiastowanie nie było oparte na naszej elokwencji czy jakiejś super mądrości, znajomości nawet Twego Słowa, ale byśmy z mocą Twoją głosili Chrystusa ukrzyżowanego. Dla jednych głupstwo, dla drugich zgorszenie, ale dla wierzących Twoją moc ku zbawieniu. Pomóż nam, Panie, w rozmowach z naszymi bliskimi, sąsiadami, znajomymi, świadkami Jehowy, którzy przychodzą do naszych drzwi, czy których spotykamy na ulicach, głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, wskazywać na Tego, który stał się człowiekiem, Boży Syn, który przyjął postać człowieka, uniżył się do tak haniebnej śmierci, aby dać nam życie. Dokonuj, Panie, Twojego dzieła, przemiany, zbawienia. Pociągaj ku Tobie ludzkie serca i daj, by położyli ufność w Tobie. Prosimy, błogosław nasze zwiastowanie, nasze dzielenie się Ewangelią i działaj w mocy Twojego Ducha, pociągając serca ku Tobie. Amen.